Cześć, witajcie w niecodziennym
44.
odcinku podcastu Na Podsłuchu. Tym razem nie ma ze mną ani Marcina, ani Kuby. Natomiast jest ze mną Salwador Milczanowski, który jest adwokatem zajmującym się sprawami karnymi w dużej znanej kancelarii. I Salwador jest taką osobą, która nie tylko świetnie zna się na prawie, ale też umie w komputery. I zaprosiłem go dzisiaj do rozmowy, dlatego że mieliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni bardzo ciekawe sprawy z pogranicza zarówno cyberbezpieczeństwa, jak i właśnie prawa. I to prawo w naszych mózgach, mózgach informatyków, programistów, deweloperów, administratorów, bezpieczników, to nie jest coś, co jest dobrze rozumiane. My, osoby techniczne, bardzo często widzimy zera i jedynki i nie widzimy niczego pomiędzy, a prawnicy, przynajmniej w moim rozumieniu, Salwador być może za chwilę to skoryguje, bardzo często patrzą jeszcze na coś, co pomiędzy zerem a jedynką, winnym a niewinnym się znajduje, z wiele różnych okoliczności. No i właśnie myślę, że dobrze jest sobie zdawać sprawę z tego, pracując w naszej branży, co może nam grozić, gdzie są pewne pułapki. I dzisiaj takimi pułapkami się właśnie zajmiemy, na przykładzie bardzo dwóch głośnych incydentów. No bo zapewne pamiętacie, że niedawno firma Tauron stała się poszkodowanym, a mianowicie włamano się, jak firma utrzymuje, na jej serwery i pozyskano z nich nagrania rozmów konsultantów z klientami. Wiemy, kto to zrobił. Artykuł na temat całej tej sprawy jest opublikowany na Niebezpieczniku. Jest to jeden chyba z ciekawszych artykułów, jakie w życiu opublikowaliśmy, dlatego że historia, która kryje się za sprawcą, hakerem, którego nazwaliśmy Edisonem, jest niesamowicie ciekawa. Jest wódka, nie ma chyba tylko szybkich samochodów i pięknych kobiet, natomiast poza tym jest wszystko, co nadaje się na świetną hollywoodzką produkcję. W skrócie tylko powiem, że Edison, jak utrzymuje, będąc w stanie upojenia alkoholowego i grając w grę, zauważył, że jest atakowany z jakiegoś adresu IP, a następnie, przyglądając się temu adresowi IP, zauważył, że znajdują się tam jakieś dane. Rozpoczął ściąganie tych danych z tego serwera, który go atakował, i poszedł na imprezę. Kiedy wrócił, okazało się, że pobrał kilka gigabajtów nagrań. Nagrań z rozmów konsultantów Taurona z klientami Taurona. I zaczął dzwonić do tych osób. I żeby było śmieszniej, my wiedzieliśmy o tym jeszcze zanim Tauron wiedział o wycieku, dlatego że jedna z osób, do której Edison zadzwonił, tak się zdarzyło, była kolegą kolegi. I zapytał się, czy my, Niebezpiecznik, wiemy o jakimś wycieku. No, na tamtą chwilę nie wiedzieliśmy, więc myśleliśmy, że to po prostu jest jakiś głupi żart, ale później złożyliśmy 2 do 2 i tą fascynującą historię związaną z publikacją oświadczenia Taurona, z wersją samego Edisona, jak również tym, co nam udało się ustalić, możecie przeczytać na Niebezpieczniku. No ale właśnie, poza hakerem Edisonem mamy jeszcze jednego człowieka, a mianowicie osobę, której no, nie nadaliśmy żadnego pseudonimu, ale człowieka, który włamywał się czy też atakował profile zaufane i atakował je w taki sposób, że po prostu z różnych wycieków pozyskiwał loginy i hasła, a następnie próbował te loginy i hasła wprowadzić do profilu zaufanego i sprawdzał, czy takie konta z tymi samymi danymi, które ktoś użył w innym miejscu, w miejscu, z którego wyciekły dane, istnieją, czy uda się na nie zalogować, czy nie ma włączonej dwuetapowej weryfikacji, która na profilu zaufanym może być realizowana w postaci SMS-a. I jak mówi, chciał dobrze, ale można zażartować, że wyszło jak zwykle, bo obydwaj panowie, zarówno Edison, jak i ten włamywacz do profilów zaufanych, zostali zatrzymani przez policję, tylko że trochę inaczej te zatrzymania się skończyły, mianowicie hakera Edisona wypuszczono, a tego, który atakował profil zaufany, zatrzymano na 3 miesiące. I ja wiem, że Salwador przestudiował te 2 przypadki i pierwsze pytanie, które do ciebie, Salwador, mam, w ogóle cześć, mam nadzieję, że wytrwałeś mój przydługi wstęp.
Cześć Piotr, wytrwałem. Dzięki serdeczne za zaproszenie, to tak na wstępie. I pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, jak mówiłeś, to to, że w twoim towarzystwie, jak ktoś słyszy, że umie w komputery, to można sobie tylko powiedzieć, no tak, bez presji, to przede wszystkim. A druga rzecz, że taką mam refleksję, jeśli wasza branża widzi wszystko w kategorii zero-jedynkowej, to to jest coś, czego moja branża bardzo wam zazdrości.
Więc mamy pewne różnice w światopoglądach i podejściach, no ale właśnie spróbujmy je gdzieś tutaj wypośrodkować, bo ja mam do ciebie pierwsze pytanie. Jak to jest, że obydwaj goście, w cudzysłowie, włamują się, czy wykonują za pomocą gotowych narzędzi, jeden, skanowanie serwera i pobranie plików, drugi, testowanie, czy dany login i hasło pasuje i zakładam, że nic więcej. Obydwaj są namierzani, bo no, nie są to najwyraźniej mistrzowie tak zwanego OPSEC-u, Operation Security, i śladów za sobą nie zacierają. Zresztą też obydwaj twierdzą, że chcieli pomóc firmom czy instytucjom, które w cudzysłowie atakowali, bo działali po to, żeby wykazać pewne błędy i zabezpieczyć Edison, dane klientów Taurona, no a ten drugi, dane wszystkich obywateli, którzy, tak się składa, że mieli hasło takie, które użyli jeszcze w jakimś miejscu. No i właśnie, prokuratura jednego wypuszcza, a drugiego zatrzymuje na 3 miesiące. Czy jest jakaś rada, którą mógłbyś przekazać nam, osobom niezdrowo albo zdrowo zainteresowanym bezpieczeństwem, po to, żeby jednak znaleźć się w tej grupie Edisonowej, to znaczy po ewentualnym kontakcie z prokuratorem wyjść wolno, a nie trafić na 3 miesiące do aresztu tymczasowego? Co różni te sprawy? Co jest tym elementem takim, wiesz, decydującym, żeby kogoś odizolować na 3 miesiące?
To na początku zacznę jak prawnik. Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, i musimy pamiętać, że w świetle polskiego prawa, dopóki nie zapada wyrok, a w obydwu tych sprawach od dnia dzisiejszego do wyroku dzieli nas pewnie co najmniej 12 miesięcy, jeśli nie nawet kilkadziesiąt miesięcy, jeśli mówimy o wyroku sądu drugiej instancji. To dopóki taki wyrok nie zapada, no to pamiętajmy, że każdy jest uznawany za niewinnego, więc nie wiemy, co się wydarzyło, to jest jedna
Tylko
rzecz.
Wiesz co, ja chyba wolałbym być tym niewinnym na wolności niż niewinnym w areszcie.
Tak, dokładnie. Natomiast druga rzecz, i dlatego było to zastrzeżenie, bo tak naprawdę rozmawiamy hipotetycznie, bo wszystko, co wiemy o tych sprawach, to wiemy z prasy. Wy wiecie troszeczkę więcej, można powiedzieć, z pierwszej ręki, ale dalej to jest tylko jedna ręka. Nie widzieliśmy kompletnie tego, co prokurator ma zgromadzonego w aktach, więc możemy sobie trochę pogdybać, ale na podstawie tych informacji, które do tej pory i u was, i na łamach innych portali się pojawiały, to gdybanie może być już nawet całkiem konkretne. Pierwsza rzecz jest taka, że odnośnie tego, kto jest na wolności, a kto nie jest na wolności, to tylko w niektórych sytuacjach decyduje prokurator. Będzie mały wykład sprawa, ale skoro mówimy o wolności, to mam nadzieję, że będzie ciekawy. Żeby w Polsce zostać pozbawionym wolności, to może się wydarzyć jedna z kilku rzeczy. Pierwsza jest taka, że jestem zatrzymany, czyli prokurator podejrzewa, że popełniłem przestępstwo i siłą sprowadza mnie do siebie, żeby postawić mi zarzuty. Od tej pory mam pewne prawa, obowiązki, ale w świetle prawa jestem uważany za tak zwanego podejrzanego. To jest to takie klasyczne, przysłowiowe 48 godzin, a faktycznie to są maksymalnie 72 godziny. Druga opcja to jest tymczasowy areszt, i tutaj o tym mówimy w kontekście jednej osoby, a drugiej nie. A trzecia, no to jest kara pozbawienia wolności, czyli sąd, brzydko mówiąc, powiedział, że będę siedział przez jakiś czas. I to, o czym mówimy tutaj, to było z jednej strony zatrzymanie, to są decyzje prokuratorskie, z drugiej strony tymczasowe aresztowanie, czyli coś, co dotknęło jednej z tych osób. Jeżeli chodzi o zatrzymanie, no, cudów i świetnych rad tutaj nie ma, bo bardzo dużo zależy od tego, czego prokurator sobie zażyczy. Ma tutaj dosyć dużą swobodę. Jeśli uważa, że ktoś popełnił przestępstwo i chciałby taką osobę o to przestępstwo oskarżyć, a wcześniej właśnie postawić jej zarzuty, to ma dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że ją wzywa do siebie, stawia zarzuty i przesłuchuje, a druga opcja jest taka, że jeżeli uważa na przykład, że jest ryzyko ucieczki, że z jakiegoś powodu szybkie, sprawne działanie będzie dla niego ważniejsze i pilniejsze, to taką osobę zatrzymuje rękami innych organów ścigania, najczęściej policji. No i tutaj doszło do zatrzymania w obydwu tych sprawach. Natomiast co je różni, jeżeli chodzi o tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie, czyli taka sytuacja, w której idę siedzieć, nie będąc jeszcze skazanym. Idę siedzieć na czas wyroku. Ona może mieć miejsce wtedy, kiedy prokurator dochodzi do wniosku, że jest duże, to jest bardzo ważne słowo, duże prawdopodobieństwo, że popełniłem przestępstwo, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że inne środki, tak zwane środki zapobiegawcze, nie zagwarantują prokuratorowi, że ja mu nie będę w tym postępowaniu przeszkadzał, czyli nie ucieknę, nie będę rozmawiał z innymi świadkami, nie będę na nich wpływał, krótko mówiąc, nie będę mataczył. No i teraz w takiej sytuacji, jak prokurator czuje taką potrzebę, to ma zazwyczaj miejsce w przypadku poważniejszych przestępstw, kieruje wniosek do sądu. I sąd się musi na to zgodzić. Być może było tak, że w przypadku Edisona podstaw do tego, żeby taki wniosek do sądu skierować, nie było. Bo jednak, o ile statystyki są nieubłagane i sądy stoją tutaj bardzo mocno po stronie prokuratorów, to jednak tymczasowe aresztowanie oznacza faktyczne pozbawienie wolności kogoś, kto w świetle prawa w dalszym ciągu jest niewinny. I to, co moim zdaniem mogło być czynnikiem decydującym, co rozróżnia jedną sprawę od drugiej, to jest prawdopodobna, celowo używam tego słowa, bo nikt chyba tej informacji jeszcze nie potwierdził, prawdopodobna kwalifikacja prawna tego, co prokurator tym ludziom zarzuca. Temu panu, który uzyskał dostęp do profilu zaufanego, grozi aż 8 lat pozbawienia wolności.
No właśnie, teraz, ja to próbowałem rewersować, wyszło mi z moich matematycznych obliczeń maksymalnych kar, które się pojawiają w niektórych przepisach, że tam mógł w grę wchodzić artykuł, który dotyczył tych specjalnych systemów państwowych, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. I tam jest zagrożenie karą do lat 8. Czyli górna granica 8, ta liczba jest bardzo ważna.
Czyli mówiąc wprost, jak ktoś kopnie Tauron, a jak ktoś kopnie serwery rządowe, to pomimo tego, że kopał z taką samą siłą, to jednak to, co kopie, może się przełożyć na to, jak długo czasu spędzi za kratkami.
Co kopie jest ważne i w jaki sposób kopie również jest ważne. Ponieważ jeżeli rzeczywiście prokurator przyjął ten artykuł 269, czyli uszkodzenie, usunięcie, zmiany danych informatycznych w instytucjach administracji, organów i tak dalej, czyli rzeczywiście te kwalifikowane, to w praktyce ten zarzut może być wystarczający, żeby kogoś posadzić do aresztu tymczasowego na czas trwania procesu. Ponieważ oprócz tych takich podstawowych powodów, dla których możemy w takiej sytuacji pójść, kolokwialnie mówiąc, siedzieć, jest jeszcze jedna przesłanka, która jest charakterystyczna właśnie dla tego konkretnego środka, czyli zagrożenie wysoką karą i w tym przypadku kara 8 lat pozbawienia wolności, czyli absolutny maks, który za to przestępstwo może być orzeczony, kwalifikuje osobę, której taki zarzut postawiono i sąd dodatkowo oceni, że jest duże prawdopodobieństwo, że to przestępstwo popełniła, właśnie do tego, żeby orzec wobec niej tymczasowe aresztowanie z racji tego, ile jej grozi.
Ała!
Dokładnie. Inna sprawa jest taka, czy tak się powinno robić, czy nie. Prawnicy się tutaj bardzo mocno spierają i stoją na takim stanowisku, że sama wysoka kara to jest jedno, ale oprócz tego jeszcze musimy mieć do czynienia z koniecznością zabezpieczenia tego postępowania. Czyli z takim realnym ryzykiem, że ktoś pozostając na wolności będzie na to postępowanie w jakiś sposób bezprawny wpływał. Praktyka jednak jest taka, że sądy bardzo często mówią tak, skoro jest wysokie zagrożenie karą, to jest wystarczające. Oczywiście to, co teraz mówię, to jest duże uproszczenie, ale na potrzeby tej dyskusji myślę, że możemy, że możemy tak przyjąć.
Wiesz teraz co, ale wracając... tak, przepraszam, ci wejdę w słowo, ale my nie wiemy, ale załóżmy, że tak jest, że ten człowiek, który atakował profile zaufane, on nie był wcześniej karany, nie miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Czy to nie jest sytuacja, w której taka osoba, nawet jeśli zostanie jej udowodnione, że złamała prawo, tutaj w tym przypadku, dostanie ten mityczny wyrok w zawiasach jako swoje pierwsze przewinienie?
Prawdopodobnie tak. Oczywiście mówię to nie widząc akt. I mało tego, jest taki przepis w kodeksie postępowania karnego, zgodnie z którym, jeżeli jest prawdopodobne to, że kara zostanie orzeczona w zawieszeniu na koniec dnia, to nie powinno się sięgać po tymczasowe aresztowanie.
To może jest coś, czego nie wiemy, czyli ten człowiek wcześniej miał już jakieś do czynienia z wymiarem sprawiedliwości.
Może tak być, natomiast jest jeszcze druga opcja. ten przepis o tej grożącej wysokiej karze, o którym przed chwilą powiedziałem, on w praktyce jest niestety często stosowany. I wyobraź sobie taką sytuację, w której mamy do czynienia z zupełnie innym przestępstwem, na przykład zabójstwa. Mamy osobę, która też była niekarana. I wtedy nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że wobec niej można zastosować tymczasowy areszt. Jasne, że wtedy nie ma tam zupełnie dyskusji o tym, że ktoś będzie miał karę orzeczoną w zawieszeniu, czyli do więzienia nie pójdzie. Natomiast opcje są dwie. Jest albo coś więcej, tak jak powiedziałeś, to jest opcja pierwsza, albo opcja druga jest taka, że prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt, opierając go właśnie o to, że maksymalna kara, która za to przestępstwo grozi, wynosi 8 lat i sąd się na to zgodził i być może na samym poziomie decydowania o tym, czy ten tymczasowy areszt stosować, czy nie, sąd być może nie poświęcił zbyt dużo czasu nad tym, żeby się zastanowić, jaka kara jest realna, a nie tylko formalnie maksymalna.
Wiesz, że ja jestem osobą, która szuka dziury w całym. I teraz tak mi przyszło do głowy. Załóżmy, że wynik będzie taki, że rzeczywiście ta kara, która zostanie tutaj przyklepana na koniec przez sąd, to nie będzie kara pozbawienia wolności, tylko coś w zawieszeniu. Czyli ktoś nie pójdzie do więzienia, a dostanie te zawiasy. A spędził 3 miesiące w areszcie. Czy to oznacza, że jeszcze państwo polskie będzie musiało wypłacić tej osobie odszkodowanie i ten człowiek zarobi na tym, że atakował profil zaufany?
Jest takie ryzyko lub możliwość, to w zależności od tego, z której strony na to patrzy. Natomiast to nie jest takie zero-jedynkowe. Czyli nie zawsze jest tak,
a nie mówiłem,
że areszt dzisiaj powoduje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jeżeli ktoś nie idzie do więzienia, czyli nie jest orzekana kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Przepisy mówią o tym, że odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy się wtedy, kiedy ktoś został uniewinniony, a był skazany, tak? Czyli najprostszy przykład znany z prasy, przykład Tomasza Komendy. Natomiast druga sytuacja jest taka, że jest możliwe odszkodowanie lub zadośćuczynienie wtedy, kiedy byłem zatrzymany, czyli ta pierwsza opcja, o której mówiłem na początku, lub było wobec mnie stosowane tymczasowe aresztowanie, ale tylko wtedy, kiedy, i tu uwaga, przepis mówi, było to niewątpliwie niesłuszne. Czyli być może za 5 lat od dzisiaj sąd, inny zupełnie sąd, będzie oceniał, czy ludzie, którzy o tym dzisiaj decydowali, mogli taką decyzję podjąć. Nawet jeśli za 2 czy 3 lata w procesie ona się okazała niesłuszna.
Okej, okay, dla mnie sygnał jest jasny. To nie jest najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy.
Nie, zdecydowanie nie rekomenduję tego.
Więc zdecydowanie nie idźmy tą drogą. Natomiast jak jesteśmy już przy tych zadośćuczynieniach, odszkodowaniach, czy generalnie jakichś tam gratyfikacjach i zwrotach, to mam jeszcze jedno pytanie wiążące się z tym, co zrobiono Edisonowi, bo to jest haker z Piły. A pojechała po niego krakowska cyberpolicja, która go przewiozła z Piły do Krakowa tutaj na czynności, a następnie po tych czynnościach, no szczęśliwie dla niego, został zwolniony do domu, natomiast może nie do końca szczęśliwie dla niego, bez grosza przy duszy, jedynie z dowodem osobistym i musiał, jakby wiesz, sam na własny koszt wrócić do Piły, płacąc, jak informował, za bilety PKP w tej formie kredytowej, czyli no jadąc bez biletu i dostając tak naprawdę mandat, który musi spłacić. Czy policja, w cudzysłowie oczywiście, tak, może, bo to nie jest porwanie, tak, ale może kogoś zatrzymać na drugim końcu kraju, przewieźć na kolejny koniec kraju, a potem nie odwieźć?
Niestety tak. I to jest najkrótsza i najbardziej konkretna odpowiedź, jakiej mogę udzielić.
Czy to oznacza, że należy dla swojego bezpieczeństwa albo dla minimalizowania ryzyka testować systemy i firmy, które znajdują się w tym samym mieście, żeby czynności były prowadzone w tym samym mieście?
Niestety to też nie jest takie proste, bo to, co chciałem rozwinąć, to że właśnie jak to w prawie. Tego zazdroszczę informatykom. Wszystko może być dużo bardziej zero-jedynkowe, ale to, który organ ścigania i w którym miejscu kraju się tym zajmuje, to zależy od wielu rzeczy. Najprostszym algorytmem jest to: miejsce popełnienia przestępstwa powinno określać właściwość prokuratury. Brzmi super prosto, ale miejsce popełnienia przestępstwa w polskim kodeksie karnym, tak naprawdę w przypadku jednego przestępstwa, takich miejsc może być co najmniej kilka, bo to jest miejsce, gdzie sprawca działał, gdzie zaniechał działania, które powinien był podjąć, albo gdzie wystąpiły lub powinny, mogły według tak naprawdę tego, co sprawca sobie umyślił, wystąpić skutki. Więc okazuje się, że jedno przestępstwo może mieć kilka miejsc swojego popełnienia, tak w rozumieniu prawnym.
Tak, wiesz co, to taka znana w naszej branży pani prokurator dr Agnieszka Gryszczyńska chyba powiedziała, teraz sparafrazuję, że mało która sprawa związana z jakby włamywaniem się, tak, czy tym cyberbezpieczeństwem, to jest sprawa, która znajduje się w jednym miejscu, bo często serwery poszkodowanego są w jednym kraju, sam poszkodowany jest w drugim kraju, ten agresor, włamywacz jest w jednym mieście, ale łączy się przez serwery VPN-owe jeszcze z innego i tak naprawdę robi się taki miszmasz międzynarodowy nawet, nie?
Tak, i moją już skomplikowaną wypowiedź skomplikowałeś jeszcze wątkiem międzynarodowym. Natomiast tak, rzeczywiście tak jest. I do tego jeszcze dochodzą kwestie, kto gdzie wszczął postępowanie, komu je przekazał. Na koniec dnia, do czego zmierzam? Efekt może być taki, że miejsce, w którym siedzi sobie domniemany sprawca i robi coś na swoim własnym komputerze, może być oddalone o kilkaset kilometrów, patrząc na nasz niewielki kraj, od miejsca, w którym siedzi sobie prokurator, który zajmuje się jego sprawą. I jeżeli się cofamy na sekundę do początku tej rozmowy, o tym, że zatrzymanie to jest taki środek, po który prokuratura może sięgnąć, jeżeli widzi potrzebę, żeby mieć kogoś bardzo szybko u siebie, być może nawet z elementem zaskoczenia, ale nie mówię o tym zupełnie w jakimś negatywnym świetle, ale mieć kogoś szybko u siebie, postawić mu zarzuty, żeby ten człowiek od tego momentu już był podejrzany, no to to zatrzymanie najprościej zrealizować w taki sposób, że to ten człowiek przyjedzie do prokuratora, a nie prokurator w drugą stronę. Więc z tym, że jeżeli już ktoś jest zatrzymany i jest transportowany na drugi koniec kraju, to nie jest nadzwyczajna, to nie jest nadzwyczajna sytuacja.
A czy jest szansa dla tego drugiego włamywacza związanego z profilem zaufanym, ze sprawą profilu zaufanego, żeby został zwolniony wcześniej niż przed tymi 3 miesiącami?
Tak, zdecydowanie tak. To jest bardzo, bardzo ważny wątek, dlatego że, tak jak powiedziałem, środki zapobiegawcze, czyli tymczasowy areszt, poręczenie majątkowe, wszystko to, co ma prawidłowo zabezpieczać postępowanie, stosuje się właśnie po to, żeby je zabezpieczyć. I stosuje się z jakiegoś powodu. Jeżeli tymczasowy areszt jest stosowany na przykład, bo tego dzisiaj nie wiemy, na przykład dlatego, żeby ten człowiek nie wpływał na świadków, nie wpływał być może na inne osoby, nie mataczył, kolokwialnie mówiąc, no to w momencie, w którym tego typu przyczyny by odpadły, bo na przykład prokuratura zdąży wykonać takie czynności, na które mógłby mieć jakikolwiek realny wpływ, to należałoby go zwolnić. Tylko niestety nic się nie dzieje z automatu. Tu jest oczywiście duże pole do popisu dla tej osoby i dla obrońcy tej osoby, natomiast nie ma żadnych przeszkód, żeby wnioskować do sądu, bo o tymczasowym aresztowaniu decyduje sąd, lub do prokuratora, bo prokurator też może taką osobę zwolnić, żeby ten środek przestał być stosowany właśnie dlatego, że jego przesłanki odpadły.
Okej, no to skoro jesteśmy przy obronie, a niektórzy mówią, że najlepszą obroną jest atak, to czy z punktu widzenia, teraz wracamy do Edisona, pewną strategią nie byłoby pozwanie samego Taurona? I teraz już tłumaczę dlaczego, bo chyba o tym wcześniej nie wspomnieliśmy, albo wspomniałem bardzo króciutko. Edison utrzymuje, że on w ogóle na te dane klientów Taurona trafił dlatego, że wcześniej zaatakował go serwer Taurona. No i tu oczywiście możemy uwierzyć Edisonowi na słowo, a większość tego, co mówił, w większości się spinała, ale możemy też oczywiście uznać, że jest to pewnego rodzaju forma budowania sobie jakiegoś alibi, tak? Czy tłumaczenia, dlaczego on się tym serwerem interesował. Natomiast może też być tak, i ja totalnie jakby od strony technicznej to rozumiem, że ten niezabezpieczony skądinąd serwer, co udało się potwierdzić, wcześniej został namierzony jeszcze przez kogoś innego, kto się po prostu na niego włamał i kto go wykorzystywał do tego, żeby prowadzić jakieś skanowanie czy spamowanie i faktycznie no, miał taki pech, że dotknął tego Edisona, a ten przyjrzał się ręce, która go biła, no i odpowiedział atakiem. No więc skoro, załóżmy, cała sprawa z punktu widzenia Edisona zaczęła się od tego, że to jego ktoś wcześniej próbował atakować, to czy on może w odwecie pozwać Taurona?
Pozwać zawsze można, jak to mówią prawnicy. Natomiast podstawowe pytanie, jeżeli mówimy o pozwaniu, brzmi pozwać o co? Bo żebyśmy mieli jasność, do tej pory mówiliśmy sobie o prawie karnym, czyli o tym, że ktoś mi stawia zarzuty, od tego momentu jestem uznawany za podejrzanego o to, że popełniłem przestępstwo, na koniec sąd orzeknie, czy jestem winny, czy niewinny, będę skazany lub nie, w dużym uproszczeniu. Natomiast pozywanie to jest droga cywilna. To jest taka, gdzie ja mam z kimś spór i czegoś się od niego domagam. I teraz ten krótki wstęp był po to, żeby powiedzieć, zbyt mało chyba wiemy o tej sprawie, żeby powiedzieć, czego Edison mógłby się od Taurona domagać, a to, co wiemy, moim zdaniem pokazuje, że takich potencjalnych roszczeń nie ma zbyt dużo. Dlatego, że tak, po pierwsze, znowu, jest to pewnie potężne uproszczenie, bo moglibyśmy zrobić 4-godzinny wykład na ten temat, ale prawdopodobnie po 10 minutach byśmy stracili wszystkich słuchaczy, ale tak, Edison mógłby się domagać zaprzestania naruszeń, ale przecież nikt już jego praw z perspektywy Tauronu, zakładam, że nie narusza. Nie jest w tej chwili atakowany. To też zresztą roszczenie w stosunku do zaprzestania czegoś, co trwa prawdopodobnie od jednej do kilkudziesięciu minut. Realizowanie czegoś takiego w sądzie na przestrzeni paru kolejnych lat, można powiedzieć, że jest słabo efektywne. Więc to bym odstawił, czyli nie domagamy się na drodze sądowej tego, żebym przestał być atakowany, jeżeli chodzi o serwery Taurona. Więc druga opcja, która mi na gorąco przychodzi do głowy, jest taka, że ja domagałbym się od Taurona odszkodowania. Już pomijam, że mam na razie problem z tym, żeby zastanowić się, na jakiej podstawie to odszkodowanie mogłoby mi się należeć. Załóżmy, to byłby tak zwany delikt, czyli Tauron zrobił coś niezgodnego z prawem, ja przez to z ich winy poniosłem szkodę, gdyby tak rzeczywiście było. No to w dalszym ciągu mamy problem ze szkodą, bo to, co wydarzyło się dalej, zakładając, że wszystko to, co czytamy sobie w prasie, to jest prawda, to moim zdaniem nie jest szkoda Edisona w rozumieniu prawnym wynikająca z ewentualnych działań Tauronu lub kogoś innego, kto ten serwer wcześniej przejął, tylko to są niestety jego zupełnie inne działania. Więc szkody, którą dałoby się wyliczyć, która byłaby bezpośrednim skutkiem tego, że był przez ten serwer atakowany, ja nie widzę. Co nie znaczy, że jej nie ma, bo znowu opieramy się tak naprawdę tylko i wyłącznie na doniesieniach prasowych.
Mm-hmm. No właśnie, w ogóle te serwery to jest taka skomplikowana bestia, bo jakbyśmy spojrzeli teraz nie na atak na Edisona, ale na atakowanie przez Edisona Taurona, no to w ogóle ciężko chyba mówić o ataku, chociaż używamy tutaj tego, czy ja użyłem kilka razy tych słów, zaatakował, włamał się, tak, uzyskał dostęp, bo przecież z tego, co wiemy i co udało się potwierdzić, tam nie było żadnych zabezpieczeń, czyli ten serwer, tak jak strona internetowa, nie wiem, Onetu, WP, publikuje artykuły i my możemy, wchodząc na tą stronę, zapoznać się z ich treściami, tak samo było z tamtym serwerem. Każdy, kto wpisał jego adres w przeglądarce internetowej, widział pliki MP3 z nagraniami rozmów konsultantów z klientami Taurona. No więc czy w tym przypadku, kiedy wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś, nie wiem, ma taką fanaberię, nie? Wpisuje sobie z palca adresy IP w przeglądarkę i nagle trafia na listę katalogów, to co on powinien zrobić? Co on powinien zamknąć takie okno, krzycząc: ojej, chyba powinienem się wycofać, bo mogę złamać prawo? Czy może, wiedziony pewną chęcią, wiesz, przyjrzenia się, na co trafił, może sobie pozwolić na to, że wejdzie do katalogu, ba, może sobie nawet pobrać taki plik i go, nie wiem, odsłuchać, przejrzeć i dopiero wtedy, no właśnie, dojść do wniosku, no to mnie nie interesuje, zamykam, wychodzę, albo o, to są ciekawe informacje, może powinienem powiadomić tę firmę o tym, co znalazłem. Jak się zachować w sytuacji, w której trafiasz na serwer z, załóżmy, cudzymi danymi, gdzie no myślę, że każda rozsądna osoba może dojść do wniosku, że to chyba nie powinny być dane publicznie dostępne. Co robić? Jak żyć?
Jak żyć? To jest ważne filozoficzne pytanie. Natomiast tak, żeby na to odpowiedzieć, to musimy sobie jeszcze wrócić na sekundkę do takiego formalnego, prawniczego wywodu, bo odpowiedź na to pytanie troszeczkę wynika właśnie z tego, co przepisy o tym mówią. Tych zagrożeń, i mówię tutaj oczywiście o prawie karnym, czyli o przestępstwach, zagrożeń związanych z tym, że ingerujemy w cudze systemy, jest oczywiście w naszym kodeksie karnym przynajmniej kilka. Natomiast pod tym kątem, o którym teraz mówimy, dwa są chyba najważniejsze. Mamy takie przestępstwo, które polega na uzyskaniu dostępu do informacji, która nie jest dla mnie przeznaczona, ale ten dostęp musi nastąpić w konkretnej formie. Między innymi przez podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej albo przez przełamanie lub ominięcie elektronicznych lub informatycznych zabezpieczeń. No i w takiej sytuacji, o której mówimy tutaj,
zabezpieczeń nie ma.
Zabezpieczeń nie ma, więc tego przestępstwa w taki sposób najprawdopodobniej nie popełniono. Druga opcja polega na tym, że nie mam uprawnień do tego, żeby taki dostęp uzyskać, ale uzyskuję dostęp do cudzego systemu informatycznego. No i teraz zostawmy na boku taką całkowicie prawniczą dyskusję i dywagację o tym, czym jest, a czym nie jest system informatyczny w rozumieniu polskiego prawa karnego. Prawdopodobnie polskie prawo karne samo nie jest w 100% pewne co do tego, czym ten system rzeczywiście jest. Natomiast przyjmijmy taką rygorystyczną interpretację, że to rzeczywiście było tym systemem. No to po pierwsze, żeby popełnić takie przestępstwo, to muszę działać umyślnie. Umyślność w rozumieniu prawa karnego znaczy, że wiem, co robię, albo przewidując, co robię, godzę się na skutki, które mają nastąpić. W dużym skrócie, mam jakąś dozę świadomości.
Teraz możesz powiedzieć, z czego w ogóle wynika ta umyślność? To jest jakieś zdanie w tym przepisie, które na to wskazuje? Czy ta umyślność po prostu dotyczy wszystkich artykułów kodeksu karnego?
Ta umyślność dotyczy wszystkich artykułów kodeksu karnego, chyba że dany artykuł wprost mówi coś zupełnie innego.
Czyli nieumyślność mówi.
Czyli mówi nieumyślność. Dokładnie tak. Znowu posłużę się krwawym przykładem. Mam nadzieję,
takie to
że
lubimy.
Krwawych przykładów nie wycinamy i będzie to lecieć po 22. Ale jeżeli mamy w polskim kodeksie karnym zabójstwo, to przestępstwo jest bardzo prosto opisane. Ono brzmi: kto zabija człowieka, i dalej już są opisane konsekwencje z pozbawieniem wolności. To tam nie jest napisane, kto umyślnie zabija człowieka. Ale z racji tego, że w innym miejscu kodeksu karnego jest przepis, który mówi tak: przestępstwo można popełnić umyślnie, zasadniczo, a nie umyślnie tylko wtedy, kiedy kodeks tak stanowi, to wiemy, że w przypadku zabójstwa możliwe jest tylko umyślne popełnienie, też dlatego, że to jest zbrodnia. Ale jest takie przestępstwo jak nieumyślne spowodowanie śmierci i ono jest osobno w innym miejscu opisane. I to nam pokazuje, że nie musi być umyślności, żeby w tym konkretnym przypadku być przestępstwem. Więc odpowiadając na twoje pytanie wprost, nie musimy mieć napisanego nic przy konkretnym przestępstwie, tak jak teraz sobie patrzymy pewnie w tym samym czasie na artykuł 267, żeby stwierdzić, że żeby je popełnić, to musi być udowodniona umyślność. I wracając do tego, to co w takim razie zrobić? Po pierwsze, zachować się tak, żeby nikt mnie o tą umyślność nigdy nie posądził.
Czy mógłbyś podać właśnie jakiś przykład, jak nieumyślnie zapoznać się z jakimś systemem?
Dokładnie. Przede wszystkim Najprostszy przykład jest taki. Jeżeli zapoznałbym się z zawartością cudzego systemu, to prawdopodobnie nie z całością. Więc jeżeli ja już po pierwszym fragmencie, ja jako laik, widziałbym, że widzę cudze dane i nie powinienem ich oglądać, to po prostu powinienem przestać. To jest pierwsza opcja. Natomiast druga opcja, ona oczywiście w rozumieniu prawa karnego służy czemuś zupełnie innemu, ale może też pomóc wykazywać, że działałem nieumyślnie, to jest zastosowanie artykułu 269c kodeksu karnego, czyli tak zwanego kontratypu. To jest przepis, który mówi tak, nie popełnia tego przestępstwa polegającego na dostępie do, na uzyskaniu dostępu do cudzego systemu informatycznego albo jego części, no i też przestępstwa 269 artykułu, to jest coś zupełnie innego, nie popełnia takiego przestępstwa taka osoba, która działa wyłącznie w celu zabezpieczenia systemu informatycznego albo opracowania metody takiego zabezpieczenia, to jest raz. Po drugie, osoba, która działa w takim celu i niezwłocznie powiadomi dysponenta tego systemu o zagrożeniach, które ujawniła, tak? I po trzecie, jeżeli nie doszło do naruszenia interesu publicznego, prywatnego, nie wyrządziło to szkody. No i teraz mamy przeczytany przepis i co on znaczy. Jeżeli ja dostałem dostęp i widzę, że to są dane być może wrażliwe, być może istotne dla kogoś innego, nie muszą być istotne z perspektywy całego aparatu państwowego, to moją reakcją po fakcie, po pierwsze, pokazuje, że dla mnie ten dostęp, nawet jeśli w rozumieniu prawa karnego był nieuprawniony, to nie był umyślny, czyli informuję, mówię, słuchajcie, macie dziurę, tak? I z jednej strony realizuję ten cel, że pokazuję, nawet jeśli ten dostęp dostałem, to nie dostałem go umyślnie, w związku z czym nie jestem przestępcą. A z drugiej strony realizuję ten cel w postaci tak zwanego kontratypu, czyli nawet jeśli zrobiłbym coś zakazanego, nawet gdyby to było umyślne, to działałem w warunkach, które ten przepis cytowany przed chwilą określa, dzięki którym nie jestem karany, bo działałem w imię wyższego dobra.
Tak się zastanawiam, wiesz, natykam się na takie dane przypadkiem, nie? Jestem tam nie po to, żeby opracowywać jakąś metodę zabezpieczenia. Więc jakby to wyłączenie, ten kontratyp wtedy nie będzie działał, chyba że dam znać i jednocześnie trochę naciągnę rzeczywistość, mówię, ups, to są dane, których nie powinienem zobaczyć. To teraz jedyna moja szansa, bo nie miałem zapiętego VPN-a, nie łączyłem się przez Tora, dojdą do mnie, jak będą chcieli, to jest powiedzieć, że robiłem testy bezpieczeństwa i działałem w jedynym celu opracowania systemu zabezpieczeń, tak? No i zgłaszam to niezwłocznie.
Ale wtedy rzeczywiście, zgadzam się z tobą, że wtedy odrobinę naginasz rzeczywistość, bo mówisz o celu, w którym tak naprawdę nie działałeś. Mhm. Natomiast zakładajmy, załóżmy na chwilkę, że nie działałeś w tym celu, a natknąłeś się na takie dane, co robisz? Ja pierwsze, co bym zrobił, to zobaczyłbym, z czym się już zdążyłem zapoznać. To jest jedna rzecz. Jeżeli to jest coś, z czym się nie powinienem zapoznawać dalej, to natychmiast bym przestał, bo zakładam, i to jest pewnie pytanie bardziej do ciebie niż do mnie, czy to założenie jest słuszne, że ktoś, kto sprawdzałby to później, gdyby chciał, to zobaczyłby, z czym się zdążyłem zapoznać. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz natomiast jest taka, zostawiając na boku dyskusję, czy mam taki obowiązek, czy nie, i czy to jest kontratyp, czy nie, zawiadamiam tego, którego dane są tak powszechnie dostępne, a z okoliczności, z tego, co tam jest, z tego, że to jest coś wrażliwego, może to jest tajemnica przedsiębiorstwa, może to są dane wszystkich pracowników jakiejś wielkiej spółki, z tego, co tam jest, wynika, że one nie powinny być tak dostępne, to sam fakt, że ja idę do tego człowieka i mówię mu, czy to jest człowiek, czy to jest wielka organizacja, trafiłem na to w taki i taki sposób, to był przypadek, macie dziurę, załatajcie ją, to nie musi być dyskusja o tym, czy to jest kontratyp, bo on rzeczywiście wymaga tego celu, o którym mówisz, ale moja reakcja po fakcie może pokazać, jakie były moje intencje przed faktem. I teraz, jeżeli mam maila, to lepiej poinformować mailem. Tak? Jeżeli ja wykonam telefon, a w przyszłości być może będę musiał się spowiadać z tego, jak zareagowałem po fakcie, to po tym telefonie być może nie zostanie śladu. Jeżeli wyślę tego maila, to znowu nie ma takiej wytycznej w prawie karnym, która mówi, jeśli ktoś wyśle maila do 38 minuty po fakcie, to znaczy, że wcześniej na pewno działał nieumyślnie, a później to już jest zdecydowanie umyślność, ale ten czas reakcji też pewnie będzie ważny. Im szybciej to zrobię, im bardziej szczery będę w swoich intencjach i im bardziej odetnę się od tego i pokażę, że to był przypadek, tym większa szansa, że ktoś uwierzy w to, co rzeczywiście miało miejsce, czyli w to, że ja, nawet jeśli dostałem do tego dostęp w sposób nieuprawniony, to nie było to umyślne.
No tak, to jest właśnie ten wyższy poziom abstrakcji pomiędzy warstwą 0 i 1, tak? Gdzie patrzymy na różnego rodzaju okoliczności. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli słuchają nas ludzie niezdrowo zainteresowani bezpieczeństwem, którzy lubią sobie potestować systemy, obok których przechodzą na co dzień w internecie, bo na przykład, nie wiem, rezerwują hotel, pokój w hotelu, kupują bilety lotnicze i tak widzą te parametry w pasku adresowym przeglądarki, aż ich korci, żeby tam jedynkę zmienić na dwójkę, żeby dopisać jakiś SQL injection, żeby porobić inne ataki, to chyba jednak powinni to robić odrobinę, zabezpieczając swoją tożsamość czy swoje połączenie, dbając o swoją prywatność. Nie dlatego, że tutaj imputuję, że te osoby mogłyby chcieć się rzeczywiście włamywać i są strasznymi hakerami, będą ścigani, tylko raczej jednak z takiej przezorności, bo o ile rozumiem to, co powiedziałeś, to wciąż moje, wiesz, zarządzanie ryzykiem pokazuje, że ja nawet działając w dobrej wierze, chcąc pomóc temu dostawcy usługi albo właścicielowi danego systemu, zgłaszając mu to, mogę być nieopatrznie zrozumiany, jednak trochę chyba może mi ten właściciel systemu zaszkodzić. Czy nie może? Bo to, że nie podlega karze, tak jest chyba w tym przepisie, to nie oznacza, że nie ruszy cała ta machina i nie wpadnie do mnie ktoś o 6 nad ranem.
Tak, oczywiście, że tak. Bo pamiętaj, że o wszystkim, o czym przed chwilą mówiłem, mówiłem w kategorii tak zwanego worst case scenario, czyli ktoś się dowiedział, że ja ten dostęp rzeczywiście uzyskałem. Natomiast masz w 100% rację. To, że tam jest napisane, nie podlega karze, jeśli zachowa się w taki i taki sposób, to nie znaczy, że uzyskanie takiego dostępu nie jest zakazane. Ono zakazane jest. Kontratyp powoduje, że w tych konkretnych przypadkach, kiedy działam wyłącznie w takim celu, zawiadamiam, nie wyrządzam szkody, to po prostu nie będzie karalne. I racja, ta machina rzeczywiście może ruszyć. Teraz pytanie, czy w konkretnej sytuacji jest mniej prawdopodobne, że nie ma śladu po tym, że to się wydarzyło, czy jest bardziej prawdopodobne, że ten ślad jest i wtedy wolałbym, żeby zgodnie z prawdą wyglądało, że ja w tym kontratypie rzeczywiście byłem.
No tak, czyli tłumacząc to na język IT, nawet jeśli się zabezpieczymy, ale nie zrobiliśmy tego wystarczająco dobrze, ktoś po fakcie odkryje to nasze przypadkowe, niecelowe, nieumyślne zapoznanie się z treściami, i ruszy machina i do nas dojdzie i ktoś nas odwiedzi i zapyta, a co pan tu robił na tym serwerze o tej godzinie, to jest gorsza sytuacja niż gdybyśmy sami wcześniej przyszli i powiedzieli, coś widziałem i chyba to nie powinno tak być i chyba powinniście to naprawić. Tak? Czy dobrze zrozumiałem to, co mówisz?
Tak, ta sytuacja dokładnie tak wygląda, natomiast pamiętaj też, że ta przestrzeń pomiędzy 0 a 1 w tym, co ja mówię, jest potężna i dużo bardziej wykracza poza takie krótkie ramy podcastu, które mamy, dlatego że tylko próbka, co jest systemem informatycznym, a co nie jest w rozumieniu tego przepisu. Nie sprawdzałem tego wcześniej, ale obstawiam, że nie jeden doktorat powstał dokładnie na ten temat. Tak? Co to znaczy bez uprawnienia w rozumieniu tego przepisu? Znowu, jest tu potężne pole do interpretacji. Teraz nie mówię tego dlatego, żeby ten obraz jeszcze bardziej zaciemnić. Mówię dlatego, żeby przestrzec, bo w tej jednej konkretnej sytuacji to, czy będziemy po tej bezpieczniejszej, czy po tej mniej bezpiecznej stronie, no to bardzo mocno zależy od tego, co tam się wydarzyło, jaki był mój cel rzeczywiście i czy byłem bardziej po tej stronie skali skrajnej w postaci kliknąłem coś przypadkiem i podniosłem raban, czy bardziej byłem po tej stronie skrajnej tej skali, na której celowo na coś polowałem i teraz próbuję do tego zrobić story.
A to jeszcze jedną rzecz dopytam, bo ona była bardzo zauważalna w przypadku Edisona. Czy tu cytat, najebanie wódeczką jest jakąkolwiek okolicznością łagodzącą dla domniemanego sprawcy?
Nie jest. Znów rzadko się zdarza w prawie aż tak konkretna odpowiedź, ale nie jest. Tak naprawdę bardzo, bardzo rzadko taka sytuacja mogłaby być okolicznością łagodzącą, ale to tylko wtedy, gdyby dokładnie to, co powiedziałeś, doprowadziło do wyłączonej poczytalności, czyli człowiek byłby niepoczytalny, ale w taki sposób, że nie miał pojęcia, że alkohol albo inne używki go do takiego stanu doprowadzą.
Czy to musiałby być pierwszy raz w życiu pity duch puszczy?
Myślę, że nawet nie to. Myślę, że musiałaby być znaleziona u takiej osoby jakaś jednostka chorobowa. Czyli alkohol wpływa na tą osobę w taki sposób. Nie wiem, czy teraz nie skłamię, ale to się chyba fachowo nazywa już zupełnie pozaprawnie upojeniem patologicznym albo upojeniem na podłożu patologicznym. Jakiś margines błędu przy tej nazwie zostawiam.
No nie brzmi zachęcająco.
Wręcz odcięcie świadomości. Krótko mówiąc, polskie przepisy są skonstruowane w taki sposób. Każdy z nas wie, jak alkohol na nas działa, w związku z czym jak narobimy głupot po alkoholu, to nie jest okoliczność łagodząca, najczęściej jest obciążająca, a te sytuacje, gdzie alkohol może nam skutecznie wyłączyć poczytalność, to bym bez prowadzenia dokładnej statystyki, ale kwalifikował gdzieś na poziomie promila lub nawet procenta z promila wszystkich przypadków.
To mamy za sobą potężną analizę, powiedziałbym, chociaż wskoczyliśmy w różne ify i warunki, ale przecież ludzie z IT to lubią i widzę, że prawnicy wiele się od nas pod tym kątem nie różnią. I tak chciałem jeszcze jedną rzecz dla kolegi zapytać. Zakładając, że ktoś kogoś odwiedza w domu i jest to policja, która odwiedza kogoś, kto wykonywał nieautoryzowane testy bezpieczeństwa i nie zamaskował swojej tożsamości albo, jak mu się wydaje, działał w celu poprawienia ogólnego zabezpieczenia, ale właściciel systemu inaczej to interpretował i doszło do tego, do czego doszło, czyli jest 6 rano i ktoś puka do drzwi, to czy prawdopodobnie skończy się to? To myślę, że nie potrzebuję tej twojej opinii, zdając się na swoje doświadczenie, wiem, że skończy się to prawdopodobnie zatrzymaniem nośników i sprzętu. I załóżmy, że działamy w kontekście tutaj sprawy, która dotyczyła pozyskiwania danych, no niech będzie z serwera Taurona, ale na tym komputerze mieliśmy na przykład nielegalne oprogramowanie albo jakieś MP3, tak? A czy podczas analizy tych nośników, zakładając oczywiście, że policji uda się uzyskać dostęp do tych danych, nie są zaszyfrowane, podczas badania sprawy związanej z uzyskaniem dostępu do danych konkretnego klienta na konkretnym serwerze, jeśli biegły trafią na dane, które znajdują się na dysku i są to inne dane, niezwiązane z tą sprawą, ale takie, co do których, powiedzmy, kodeks karny miałby pewne uwagi, to czy te sprawy będą wtedy złączone, czy jedno ma wpływ na drugie, czy mogą się pojawić jakieś dodatkowe zarzuty, czy jakby o tym w ogóle policja zapomina i prokurator tego nie widzi?
To oprócz tej części, że policja zapomina i prokurator nie widzi, to odpowiedź brzmi tak na wszystkie pytania. Co do większości przestępstw, jakie mamy w kodeksie karnym albo też w innych ustawach, bo to, o czym mówiłeś, może też dotykać przestępstw z prawa autorskiego. Co do większości przestępstw, organy ścigania mają obowiązek ścigania. Niektóre z nich to są przestępstwa albo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, czyli na wniosek, ale przez prokuraturę, albo pokrzywdzony sobie sam sobie wstępuje w prawa prokuratora przy tak zwanych prywatno-skargowych. Tak jest na przykład z hejtem w internecie. Więc w dużym uproszczeniu większość sytuacji takich, które opisałeś, albo powinna, albo przynajmniej może spowodować dalsze działania prokuratury, czyli będą sobie badać to, co tam znaleziono. Natomiast czy to będzie w jednym postępowaniu, czy to będzie dzielone, to bardzo dużo zależy od pragmatyki. Bo gdybyśmy byli w jakiś sposób uwikłani, tak jak kolega, w imieniu którego pytasz, w wielowątkowe, potężne postępowanie, które zgromadziło zespół prokuratorów i kilkudziesięciu śledczych, a przy okazji okazałoby się, że mamy coś ekstra nielegalnego, co można bardzo łatwo wyłączyć sobie do odrębnego postępowania i załatwić to od ręki, to jest opcja rozdzielenia tego. Natomiast są też formalne możliwości, żeby prowadzić to wszystko razem w jednym worku. Natomiast wydaje mi się, że mniej istotne jest to, jak to się będzie działo, czy razem, czy osobno i w jakiej konfiguracji. Bardziej istotne jest to, że w niektórych sytuacjach albo musi, albo powinno, albo przynajmniej może się to dziać.
No to nie wiem, czy poprawiłeś humor mojemu koledze i innym osobom, które działając ku polepszeniu zabezpieczeń w różnych firmach, działają i pracują ze swoich systemów, na których no, mają nie tylko rzeczy, które nazwijmy to są krystalicznie czyste w świetle prawa. No właśnie, widać, że w tym naszym świecie, świecie IT, czyha na nas wiele niebezpieczeństw i szczerze mówiąc, rozmowa z tobą otworzyła mi oczy na różnego rodzaju pułapki, na które możemy się nadziać, pomimo tego, że chcemy dobrze, a parafrazując, wyjdzie jak zwykle. Spotkamy się z pewnym niezrozumieniem, spotkamy się z tym, że prawo nie do końca nadąża za technologią i może nawet jeśli koniec końców uda nam się skorzystać z tych kontratypów, o których wspomniałaś i które zawdzięczamy byłej minister Annie Strzeżyńskiej, to mimo wszystko będzie to dla nas kłopot. Kłopot związany z zatrzymaniem, kłopot wcześniej związany z przeszukaniem, stres, być może jakiś czas spędzony w areszcie i koszty pewnie też, bo wy prawnicy myślę, że do najtańszych nie należycie. I tak się zastanawiam,
ale
czy...
stawki w naszej branży wciąż nie przeskakują branży IT, także spokojnie.
Czyli stać nas. I tak się zastanawiam, bo no, dla mnie rozmowa jest mega ciekawa, a musimy już kończyć. Czy może wy, nasi słuchacze, chcielibyście jeszcze Salwadora o coś zapytać? Macie jakieś kwestie na styku prawa i cyberbezpieczeństwa, które was nurtują, które was interesują? Wiem, że zawsze to jest ta właśnie kwestia przeszukania, jak reagować, co się może zdarzyć, kiedy ktoś może do nas wejść, bo przecież możemy być zwykłym programistą, który koduje jakiś system, a ten system nagle pojawi się w świetle reflektorów, napisze o nim jedna, druga gazeta, dojdzie do wycieku z tego systemu, ktoś być może tak spreparuje logi, że będzie to wskazywało na nasz potencjalny współudział. No i właśnie prokurator wyśle do nas odpowiedni zespół szybkiego reagowania. Jak się wtedy zachować, co robić? To są takie pierwsze myśli, które przychodzą mi do głowy, ale zakładam, że wy, nasi słuchacze, pewnie będziecie mieli więcej ciekawych pytań i postaram się tutaj na Salwadorze wymóc to, żeby jeszcze się z nami swoją wiedzą podzielił. Te pytania możecie nam podsyłać, zadawać. Piszcie na adres podcast@niebezpiecznik.pl. Ja postaram się te pytania prędzej czy później zebrać. Myślę, że jeszcze, jeśli Salwadorze oczywiście będziesz chciał, spotkamy się i na te tematy prawne porozmawiamy, bo coś czuję, że moglibyśmy jeszcze długo drążyć te kwestie prawno-bezpiecznikowe, tak to nazwijmy.
Pewnie. Po pierwsze, dzisiaj to cała przyjemność jest po mojej stronie i mam nadzieję, że tej przyjemności będziemy mieli więcej. To są rzeczywiście bardzo ciekawe tematy, to jest raz. Natomiast oprócz tego, że one są ciekawe, rzeczywiście mam wrażenie, że one są ważne, ale ważne w taki sposób, że dobrze tą wiedzę mieć. Nie dlatego, że każdy z nas powinien się spodziewać ekipy szybkiego reagowania o 6 rano i dlatego, że robi coś złego, bardziej dlatego, że to, w jaki sposób my działamy, w jaki sposób ustawodawstwo, i to nie tylko nasz ustawodawca, ale światowe ustawodawstwo również w poszczególnych krajach nadąża lub nie nadąża za technologią, to może prowadzić takie ryzyko na nas wszystkich, że w którymś momencie jeden konkretny funkcjonariusz organu ścigania interpretuje nawet zgodną z prawem rzeczywistość zupełnie inaczej niż my, albo nawet zupełnie inaczej niż to, co się naprawdę dzieje, i dopiero podczas takiej skrajnej sytuacji będziemy w stanie to tłumaczyć. Więc wydaje mi się, że warto wiedzieć, jak się wtedy zachować, nie po to, żeby unikać odpowiedzialności po tym, jak się zrobiło coś złego, tylko po to, żeby wiedzieć, jakie prawa wtedy mamy i jak możemy je realizować, bo po drugiej stronie też jest człowiek, który ma po prostu swoją, też trudną robotę do wykonania i też ma prawa i też je realizuje.
Czy taka jedna myśl, którą byś nas zostawił, to jest zawsze mówić nic nie powiem bez adwokata?
Jedna myśl, z którą bym was zostawił, to nie popełniać przestępstw. natomiast rzeczywiście na koniec dnia, gdyby mnie kiedyś spotkała taka skrajna sytuacja, ktoś pukałby do mnie o 6 rano, to i mam nadzieję, że żaden funkcjonariusz, który być może nas dzisiaj słyszy, nie obrazi się na to, co powiem, to jednym z moich podstawowych praw jest to, żeby się jak najszybciej z adwokatem skontaktować. Dobrze mieć jego numer, rzeczywiście, bo dosyć ciężko się go szuka, kiedy w domu trwa przeszukanie jednocześnie, które jest prowadzone przez kilka.
Nie chce się swojego zablokowanego telefonu odblokować, tak, przy funkcjonariuszu.
I zablokowanego telefonu też się ciężko szuka, ale dobrze ten numer mieć i skontaktować się jak najszybciej, dlatego żeby w takiej sytuacji zarządzanie kryzysem, bo to jest kryzys, niezależnie od tego, kto na koniec dnia ma rację, aparat państwowy czy my, w tym konkretnym przypadku i w tej chwili to jest kryzys, żeby powierzyć to komuś, kto się na tym zna i o te nasze prawa, znowu, nie mówię o czymś nieetycznym, nielegalnym, o tym, żeby nasze prawa były respektowane, po prostu zadba.
A jeszcze tak na koniec przyszło mi do głowy, żeby cię zapytać, możesz odmówić odpowiedzi na to pytanie, ale czy miałeś wiele takich sytuacji, w których broniłeś, reprezentowałeś kogoś, co do którego no, byłeś przekonany, że rzeczywiście jest niewinny, a został w coś uwikłany na skutek różnych splotów okoliczności, bo ja w sumie nie wiem, jak to jest z wami prawnikami, tak? Myślę, że czasem, oczywiście pewnie każdy klient mówi, panie, ja to jestem niewinny i proszę mi tutaj pomóc, no ale są ci faktycznie niewinni i ci, którzy są winni, a których, no wiadomo, trzeba bronić, bo taka jest rola adwokata. Więc jakbyśmy się skupili na tych, co do których miałeś 100% pewność, że to były osoby niewinne, jeśli w ogóle można mieć taką pewność, i one faktycznie zostały w sposób niezawiniony uwikłane w jakiejś rzeczy. Czy wiele było takich przypadków, czy to jest większość?
To nie jest większość, natomiast one się zdarzyły. Mam ich przynajmniej kilka takich, które bardzo dobrze zapamiętałem, głównie chyba z tego, ile ci ludzie przeszli w takiej sytuacji i jak długo to trwało. Ze zrozumiałych względów nie mogę rozwijać szczegółów, natomiast tak, zdarzały się takie sytuacje, gdzie nie chodziło o to, żeby po prostu walczyć z drugą stroną i uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Nie chodziło o to, żeby szukać błędów w rozumowaniu drugiej strony, czyli organów ścigania, i dzięki temu ugrać coś więcej, albo nie chodziło tylko o interpretację prawa w taki sposób, żeby była korzystniejsza dla klienta. Chodziło o to, że klient jest autentycznie niewinny i mogłem się pod tym podpisywać jako prawnik, człowiek, doradca w 100% całym sobą, i to odwikływanie trwało po prostu później bardzo długo i wymagało wiele wysiłku. Natomiast nie jest to na pewno, nie jest to 90% spraw, z którymi się mierzyłem. Mhm.
A czy zakończymy happy endem i powiesz, że wszystkich tych klientów udało się wybronić?
Zawiesiłem się dlatego, że zerkam pamięcią wstecz tak bardzo, jak się da. Nie wiem, czy wszystkich, ale większość z takich sytuacji, bo te sytuacje się pamięta, one zostają też w człowieku, kiedy walczysz, będąc tak mocno przekonanym o cudzej niewinności, to większość tych sytuacji na koniec dnia skończyła się korzystnie, ale czasem była to bardzo długa i bardzo wyczerpująca, też emocjonalnie dla klienta walka.
Myślisz, że te osoby, gdyby, też nie znam sytuacji, ale gdyby skontaktowały się z prawnikiem wcześniej, miałyby szansę polepszyć cały ten proces, przyspieszyć go, a może całkowicie uniknąć?
Myślę, że część z tych sytuacji miałaby ten mianownik, o którym mówisz, natomiast na pewno nie wszystkie. Nie jest to taka prosta teza, że zawsze zaangażowanie prawnika wcześniej w tych sytuacjach, o których mówię, by pomogło, bo czasami były to sploty rzeczywiście niefortunnych zbiegów okoliczności zupełnie niezależnych od tych osób, ale były, i to rzeczywiście mogę powiedzieć z czystym sumieniem, były takie sytuacje, w których udział prawnika wcześniej, wydaje mi się, że zaoszczędziłby wielu, jeśli nie wszystkich problemów.
Czyli podsumowując, shit happens i dobrze jest być przygotowanym. My zawodowo zarządzamy ryzykiem, minimalizujemy je, przygotowywujemy się na różne ataki w internecie, na tych hakerów, którzy mają nas podglądać przez kamerki, co znacie. Moje czy też nasze niebezpiecznikowe podejście akurat do tego typu zagrożenia, tak? Są inne, bardziej prawdopodobne, ale wydaje mi się teraz po rozmowie z tobą, nie chcę powiedzieć, że jestem trochę przestraszony, ale wydaje mi się, że warto chyba spędzić trochę czasu nad tym, żeby zabezpieczyć się też, nie tylko od strony technicznej, ale również od tej strony prawnej, zwłaszcza jak się wykonuje taki zawód jak nasz, czyli zawód, gdzie mamy dostęp do danych klientów, czy też zajmujemy się tym, nazwijmy to, testowaniem przypadkowym, ale też zawodowym systemów bezpieczeństwa klientów. Więc czekam z nieskrywaną ciekawością na to, o co będziecie chcieli zapytać Salwadora. Piszcie na adres podcast.niebezpiecznik.pl, jeszcze raz przypominam. I co, Salwador, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę, że podzieliłeś się swoimi doświadczeniami, trochę uporządkowałeś nam w głowach te dwie sytuacje, o których pisaliśmy, które z pozoru były do siebie bardzo podobne. Mamy dwóch nastoletnich hakerów, no może nie nastoletnich, no ale jednak kończących inaczej i rozróżniłeś, pomogłeś nam zrozumieć, z czego mogą potencjalnie wynikać te różne decyzje organów ścigania, czy też w tym przypadku prokuratury i sądu.
Dzięki serdeczne również. Ja też czekam na pytania. Mam nadzieję, że na kolejne zaproszenie, bo było naprawdę bardzo miło.
Dzięki. No to trzymajcie się i do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.